Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątkowy poranek. Dziś gościem jest Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry, witam Pana serdecznie na naszej antenie.
Dzień dobry.
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych działa normalnie, w przeciwieństwie do giełdy moskiewskiej. Ta ostatnia, czy ja mogę użyć takiego określenia, stała się takim ekonomicznym memem?
No rzeczywiście, to jest dobre chyba porównanie, szczególnie jeśli zważymy, że przez ostatnie kilka lat giełda moskiewska się bardzo dobrze rozwijała, a w ciągu dosłownie jednej doby znikła z takiego światowego firmamentu finansowego. W tej chwili na giełdzie moskiewskiej nie rządzą prawa podaży i popytu, tylko rządzi polityka, i to polityka sztucznie windująca kurs rubla, polityka, która zabrania sprzedawania niektórym inwestorom aktywów, no generalnie parodia czy karykatura rynku kapitałowego.
Za chwilę pewnie być może prezydent Putin dekretem na przykład zniesie inflację.
No ma dobrych takich pierwowzór, prawda? Pan prezydent Erdogan też, jak mu się nie podobały wysokość stóp procentowych w Turcji, to zmieniał szefów banków centralnych. Natomiast pewnych procesów ekonomicznych nie da się zaczarować, a szczególnie tego, że Rosjanie będą widzieć, że mają coraz mniej pieniędzy, teraz nie mogą za nie kupić. I ta erozja gospodarcza Rosji postępuje, no, utrata nawet 40% PKB nie jest wykluczona w wyniku inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Możemy właściwie domyślać się, jaka jest sytuacja na gospodarcza Rosji. To wystarczy rzeczywiście spojrzeć na giełdę rosyjską. Ona jest takim barometrem. Ta sytuacja spółek oddaje obraz państwa rosyjskiego po agresji na Ukrainę?
Lepszym punktem odniesienia są GDR-y, globalne kwity depozytowe notowane na giełdzie londyńskiej, na spółki rosyjskie, które z jednej strony pokazują te największe spółki rosyjskie, które tracą 90% swojej wartości, a z drugiej strony to są spółki surowcowe, no wciąż te surowce są w ziemi. Mhm. Więc pytanie jest, jak to jest możliwe, skoro wciąż wydobywany jest nikiel i sprzedawany czy węglowodory, a wartość jest tak niska. No to pokazuje po prostu jedno, że społeczność inwestorska przestała wierzyć, że w Rosji będzie respektowane prawo własności. I to jest to, co się zmieniło najbardziej, to takie przestawienie instytucjonalne, po prostu już nikt nie ufa rosyjskiej gospodarce.
Czyli tak zwany negatywny sentyment się pojawił, i to maksymalny.
Tak, maksymalny. To jest nawet nie tyle sentyment, co po prostu wykreślenie. Znaczy nie ma takiego miasta na mapie kapitałowej świata, Moskwa.
Parafrazując, Londyn, Lądek zdrój, no to nie ma czegoś takiego jak Moskwa, jest co najwyżej Moskwicz. Panie prezesie, ale oczywiście wojna ma także wpływ jednak na notowania giełdy papierów wartościowych warszawskiej. Było tąpnięcie, teraz zdaje się sytuacja się stabilizuje, no ale geografii nie oszukamy.
Geografii nie oszukamy emocji, nawet nie próbujmy oszukiwać emocji. Giełda to nie tylko twarde liczby, ale też bardzo dużo emocji, próbowanie zgadywania, co inni myślą i w jakim kierunku podąży rynek. Natomiast po miesiącu od inwazji rosyjskiej na Ukrainę jednak ta społeczność inwestorska, nawet oddalona o tysiące kilometrów od nas, wie, że Polska jest w zupełnie innej sytuacji geostrategicznej niż Ukraina czy niż Rosja, że ryzyko wojny jest minimalne, że polska gospodarka się dobrze rozwija, że mamy własną politykę monetarną, która została znormalizowana w ostatnim czasie, więc można też oczekiwać większej kontroli nad inflacją. I te wszystkie czynniki sprawiły, że wyceny spółek polskich, bo niestety wyceny spółek ukraińskich dalej są bardzo niskie, notowanych u nas, ale spółek polskich powróciły do poziomów sprzed inwazji. Też pamiętajmy, że te związki między Rosją i Ukrainą a Polską gospodarcze nie były tak bardzo silne. Raptem 5% naszego eksportu szło w tamtych kierunkach. I oczywiście mamy perturbacje. Częściowo polskie firmy były zależne od poddostawców z Ukrainy, trochę mniej z Rosji. Natomiast to wszystko zaczyna się w miarę klarować. Więc zupełnie uzasadnione jest to, że kursy akcji wracają do tych poziomów sprzed inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
Co nie znaczy oczywiście, że złoty nie jest obserwowany. Pan też wspominał o wizycie Joe Bidena jako takim czynniku, który ma także wpływ na z kolei takie pozytywne postrzeganie polskiego rynku, polskiej złotówki, polskiej gospodarki.
Zdecydowanie. Ta wizyta, która odbiła się niesamowicie szerokim echem w światowych mediach i nawet dotarła do tych wieżowców, w których siedzą zarządzający aktywami, czy to na Manhattanie, czy w Londynie Twin City, pokazała, jak mocno zaangażowani są nasi sojusznicy w sprawy geopolityczne, ochronę Polski. I to był bardzo ważny sygnał, chociaż oczywiście złoty wciąż się osłabia, ale to jest osłabienie, które dotyka wielu walut na całym świecie. Związane jest z tym, że mniej w cenie są aktywa ryzykowne. Ostatnie dni też pokazują, że ten apetyt na ryzyko trochę rośnie na świecie i to też pomaga złotemu.
Panie prezesie, to zdradźmy może teraz, dlaczego rozmawiamy właśnie dzisiaj. Otóż dziś w Pile odbywa się debata w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt. Przypomnę, to jest taki cykl spotkań kongresów dotyczących wyzwań cywilizacyjnych dla naszego kraju. Pan bierze udział dziś właśnie w takiej debacie. Ona teraz przenosi się na poziom regionalny. No i zapytam pana trochę przekornie. Czy da się wyzwania cywilizacyjne dla naszego kraju zdiagnozować przez pryzmat właśnie takiego specyficznego regionu jak Piła?
Zdecydowanie rozmowy w regionach, rozmowy w Pile są jak najbardziej na miejscu. Konieczne jest takie mieszanie perspektywy lokalnej i globalnej. Pamiętajmy, że Immanuel Kant był w stanie stworzyć system filozoficzny obejmując cały świat, nie ruszając się z królewca, spacerując właściwie po kilku ulicach tego królewca. Nie lubił się oddalać od swojego domu, więc tu lokalnie możemy bardzo dużo dyskutować i chodzi o to, żebyśmy właśnie się aktywizowali w różnych miejscach. Jednym z takich potencjalnych ryzyk przemian społeczno-gospodarczych w Polsce jest nadmierna centralizacja. Dla niektórych instytucji, takich jak chociażby giełda, centralizacja jest pożyteczna, natomiast dla budowania idei decentralizacja jest konieczna. Właśnie potrzebujemy rozmów w różnych miejscach, w różnych formatach, z różnymi osobami, z różnymi perspektywami i zachęcam wszystkich do śledzenia tego, co będzie się działo w Pile. Właśnie w Pile będziemy rozmawiać o tym, jak wielkim projektem jest Polska i jakie wielkie projekty można dla Polski realizować.
W takim razie pan odpowiada trochę już na pytanie. Pan z perspektywy Warszawy także potrafi, jak Kant kiedyś z królewca, dostrzec perspektywy dla Piły.
Dla mnie jest najważniejsze to, żeby spotkać się z osobami, które w Pile chcą rozmawiać o dużych przedsięwzięciach. Niedawno w ramach tego cyklu byłem w Nowym Sączu. To są bardzo inspirujące rozmowy z przedsiębiorcami, z liderami społecznymi, aktywistami, którzy dają mi olbrzymi zastrzyk wiedzy. I paradoks polega na tym, że to ja przyjeżdżam się uczyć od uczestników tych konferencji, a nie ich pouczać, bo w czasach mediów społecznościowych, poprzednio dostępu do internetu, to co mam do powiedzenia jest w miarę łatwe do znalezienia, czy można posłuchać polskiego radia i się dowiedzieć, a to co wielu działaczy społecznych czy gospodarczych, którzy w różnych regionach działają, to żeby to usłyszeć, trzeba to ucho bliżej trawy przyłożyć i właśnie takie ucho przykładamy, nasze ucho przykładamy bliżej trawy, żeby usłyszeć, żeby dyskutować. Właśnie w dyskusji rodzą się najciekawsze pomysły.
Ja tak małą pigułkę na temat Piły i regionu pilskiego zaprezentuję. Mamy region, który był dość mocno obciążony komunizmem, w swoim czasie nazywany był nawet Czerwonym Zagłębiem. Tereny w dużej mierze popegeerowskie próbują budować nową tożsamość. Rozmawiałem kiedyś z prezydentem Piły, mówił, że stawiają na przykład na szkolnictwo zawodowe po to, żeby inwestorzy mieli już tu gotowe kadry. Na przykład taki był ich pomysł na to. Szukają też nowych technologii, no ale wszystko to dzieje się jednak dosyć daleko od centrum. Kiedyś byśmy powiedzieli daleko od szosy i to jest daleko i od Warszawy, no ale także od naszego lokalnego centrum, od Poznania. Jak pan z takiej perspektywy spojrzałby na taki trochę region właśnie daleko od szosy?
Tu bym trochę dalszą perspektywę historyczną zbudował. Pamiętajmy, że już w czasach Wielkiego Księstwa Poznańskiego niesamowicie dobrze rozwijało się w takiej konkurencji z żywiołem niemieckim rolnictwo polskie. Wielkopolska to jest ta ostoja spółdzielczości. Jeśli patrzymy też na wartość dodaną tworzoną przez rolnictwo, to właśnie ono w Wielkopolsce było szczególnie wysokie. Tu widać taką dużą różnicę między tym, co się działo na przykład w Galicji, gdzie to bardzo w 1848 roku przeprowadzona bardzo tak na szybko reforma rolna sprawiła, że gospodarstwa stały się bardzo małe i miały właściwie tylko potrafiły wyżywić rodzinę, która uprawiała 2-3 3-4 hektary. No, w Wielkopolsce to te procesy przebiegały zupełnie inaczej. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, takim wyzwaniem dla Piły jest to, że prężnie rozwijająca się Wielkopolska, bardzo silne ośrodki, no oczywiście z Poznaniem na pierwszym miejscu, ale też pamiętajmy, że Wielkopolska po Mazowieckim jest największym dawcą CIT-u, podatku od spółek kapitałowych, do budżetu państwa. A gdyby zabrać globalne korporacje, które się rozliczają w Warszawie, to byśmy to Wielkopolska
to byśmy była lidera.
Największym tak, dawcą. I w takim prężnym regionie o wysokiej przedsiębiorczości bycie relatywnie biedniejszą częścią jest oczywiście trudne, bo nie jest to, że mamy programy specjalne dla Polski Wschodniej, a nie mamy specjalnych programów rozwijających Piłę i okolice, prawda? Bo Wielkopolska średnio jest zamożna, prawda? Jak ten pan pies, to średnio mają trzy nogi. Tutaj akurat działa na niekorzyść. No i takim kluczowym wyzwaniem, o którym też chcę rozmawiać, jak mocniej włączać w krajobieg taki gospodarczy, co Wielkopolski, czy może cały polski region pilski. To się wspomniany już w Nowym Sączu niesłychanie dobrze udało, gdzie region, który wychodził z komunizmu jako no, dość ubogi, ale z dobrymi tradycjami rzemieślniczymi, potrafił stanąć na wysokości zadania. Tam powstały takie firmy jak Fakro, Wiśniowski, prawda, bardzo mocne marki, Lody Koral, z takich rzeczy bardziej konsumpcyjnych. Więc to jest możliwość, żeby się wybić, żeby się lepiej budować. Ważne jest, żeby była dobra strategia, żeby znaleźć swoją niszę. I tu szkolnictwo zawodowe, które ma zresztą w Wielkopolsce olbrzymie tradycje, jest dobrym kierunkiem, ale jest też pytanie, czy są inne przewagi konkurencyjne i czy można na nich zbudować prosperitę, bo przez takie tylko po prostu czekanie na zewnętrzne zasilenie, to można będzie coś długo czekać, bo sama Wielkopolska jest zbyt zamożnym regionem, żeby tutaj poważne środki takie pomocowe kierować w porównaniu przed Polską Wschodnią.
Panie prezesie, to zakończmy to optymistycznie, bo historia giełdy papierów wartościowych pokazuje, że spółki z mniejszych miejscowości, z mniejszych ośrodków, z regionów innych potrafią sobie doskonale radzić właśnie na parkiecie i dotyczy to także Wielkopolski i tych miejscowości nieoczywistych wcale.
Zdecydowanie. Nawet powiem więcej. Naukowo badam wspólnie z profesorem Hermanem Zimonem z Bonn tajemniczych niszów, czyli firmy, które w swoich niszach rynkowych stały się światowymi liderami. Takie firmy też są z Wielkopolski. I jak patrzymy na to, że wiele firm łącznie z takimi wielkimi markami jak Adidas, czy Puma, czy Bancel i Siegel, czyli ci producenci wózków dla sklepów i umeblowania sklepów, powstawało w relatywnie małych miejscowościach. I to, co obserwujemy, to dzięki temu, że przedsiębiorstwo działa w mniejszej miejscowości, nie musi konkurować o zasób siły roboczej z innymi przedsiębiorstwami. Pracownicy też są bardziej lojalni, mają mniejszą skłonność do opuszczania potem tej miejscowości. Dużo bardziej są zmotywowani, zintegrowani z tym przedsiębiorstwem. To się staje część tego takiego ekosystemu społecznego, prawda? Ta firma, potrafią odnosić olbrzymie sukcesy na również arenie międzynarodowej, więc ta współczesna gospodarka oparta bardzo mocno o technologię, a dużo mniej o zasoby takie ściśle surowcowe czy jakąś infrastrukturę, może znaleźć swoje miejsce właśnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie też jakość życia po prostu jest wyższa i gdyby zaoferować atrakcyjne miejsca pracy o dużej wartości dodanej, to nikt by się w miejscowości nie chciał ruszać, a nawet przyciągano by osoby z innych, z większych ośrodków, po prostu w mniejszym mieście żyje się lepiej niż...
I to może być taka ciekawa, największa przewaga konkurencyjna, a o tych przewagach będzie także dzisiaj mowa w czasie kongresu, początek o godzinie 14:00, Centrum Konferencyjne Invest Park i jednym z uczestników będzie gość dzisiejszej porannej rozmowy, przypomnę, Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dobrego dnia życzę. Kluczowy temat.